Rozdział 6. Wytrwanie świętych. Ewangelia według Jana, rozdział 17, wersety 11b-12. Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my, gdy byłem z nimi na świecie. Ja zachowywałem ich w Twoim imieniu, strzegłem tych, których mi dałeś, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło pismo. Istnieje straszny sąd Boży nad fałszywą Ewangelią zbawienia z woli i uczynków grzesznika. Ten sąd Boży nad tą fałszywą Ewangelią to strach zarówno nauczycieli tej fałszywej Ewangelii, jak i ich uczniów, że mogą odpaść od Chrystusa i zginąć na wieki. To jest strach wszystkich katolików. Jest to dogmat rzymskokatolicki, że nikt nie może wiedzieć całą pewnością, że będzie trwał w zbawieniu i będzie zbawiony na wieki. Strach przed odejściem od Chrystusa i wieczną śmiercią jest także strachem Arminian. Przypominam nam w tym miejscu, że chociaż bardzo niewielu dzisiaj nazywa siebie Arminianami, to jednak większość tzw. ewangelików, a także fundamentalistów i charyzmatyków jest całkowicie Arminianami w swoim głoszeniu i nauczaniu. Wszyscy boją się, że chociaż dzisiaj uważają się za zbawionych, mogą w końcu odpaść i zginąć na zawsze. Na synodzie w Dort partia Arminian wyraziła się w następujący sposób odnośnie wytrwania, to znaczy kontynuowania wiary poprzez wierzącego, aby na pewno odziedziczył życie wieczne. Prawdziwi wierzący mogą odpaść od prawdziwej wiary. Prawdziwi wierzący mogą z własnej winy popaść w haniebne i okrutne czyny, wytrwać i w nich umrzeć, a w końcu upaść i zginąć. Odpadnięcie od Chrystusa i zginięcie na zawsze jest strachem tych, którzy dzisiaj nauczają pewnej doktryny przymierza w rzekomo konserwatywnych kościołach reformowanych i prezbiteriańskich, głównie w Ameryce Północnej. Ci ludzie nauczają, że wszyscy ci, którzy są zjednoczeni z Jezusem Chrystusem przez prawdziwą wiarę i otrzymują błogosławieństwa zbawienia, w tym korzyść usprawiedliwienia, mogą odłączyć się od Jezusa Chrystusa, stracić zbawienie i zginąć na zawsze w piekle. Ci ludzie nauczają, że wielu z tych, którzy są połączeni z Chrystusem w przymierzu i cieszą się błogosławieństwem przymierza zbawienia, w rzeczywistości odpada i ginie na zawsze. Jest to aspekt heretyckiej doktryny zwanej jako federalna wizja. Ta obawa przed realną możliwością upadku na zatracenie jest sądem Bożym nad fałszywą Ewangelią zbawienia z woli lub z uczynków samego grzesznika. Strach przed odejściem od Jezusa Chrystusa i wieczną śmiercią jest zatrważający. To strach gorszy niż jakikolwiek inny strach. Jest to niezbędna implikacja fałszywej Ewangelii, że zbawienie zależy od woli lub pracy grzesznika. To w rzeczywistości wspólne dla katolików, Arminian i tych, którzy nauczają nowej doktryny przymierza w rzekomo konserwatywnych kościołach reformowanych w Ameryce Północnej. Wszyscy uczą, że zbawienie zależy od woli lub pracy grzesznika i na tą fałszywą Ewangelię spada sąd Boży, któremu on poddaje tych, którzy wierzą w tę fałszywą Ewangelię. Bóg napełnia przerażeniem, że mogą odpaść i zginąć na zawsze. Bo jeśli wola człowieka jest decydująca dla jego zbawienia, to wola człowieka jest również decydująca dla jego wytrwania do końca. Jeśli zbawienie zależy od woli grzesznika, zbawienie może zostać utracone. Ta obawa jest konieczną konsekwencją fałszywej Ewangelii, że zbawienie zależy od woli grzesznika. Jest to gorzki owoc, który wydaje to drzewo, ale jednocześnie jest to straszliwy sąd Boży nad tymi, którzy nauczają i wierzą w tę fałszywą Ewangelię. Fałszywa Ewangelia zbawienia z woli lub uczynków człowieka okrada Boga z jego chwały w zbawieniu. Rzeczywiście, bluźni Bogu. Bóg nie może zachować swego ludu. Bóg jest pokonany. Krzyż Jezusa Chrystusa jest nieskuteczny. Duch Jezusa, który usiłuje ratować tych ludzi, którzy jednak odpadają, jest uznawany za bezsilnego. To jest bluźnierstwo przeciwko Bogu. Następnie Bóg w swoim sprawiedliwym sądzie pozbawia wszelkiego pocieszenia tych, którzy głoszą i nauczają tej Ewangelii. Przebija ich z przerażeniem ostatecznym. Z drugiej strony, wyznanie i wiara w wytrwanie świętych jest Bożym błogosławieństwem dla wiernego głoszenia Ewangelii zbawienia jedynie z łaski. To Boże błogosławieństwo nauczanie i wiarę we wszystkie pięć z tych wielkich prawd, które nazywamy pięcioma punktami kalwinizmu. Bożym błogosławieństwem dla tej Ewangelii jest to, że wierzący i dzieci wierzących cieszą się niewypowiedzianą pociechą. Jest to nasza pociecha. Ja, który teraz wierzę w Jezusa Chrystusa, ku zbawieniu, nigdy nie odpadnę od Jezusa Chrystusa, nie mogę odpaść od Jezusa Chrystusa. Pewnego dnia z pewnością powstanę z martwych w ciele, aby na zawsze żyć z Jezusem Chrystusem w chwale. Wytrwanie świętych było od wieków wyznaniem prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. W 5 rozdziale z kanonów z Dort znajduje się urocza linia, w której kanony bronią wyznanie wytrwania świętych, które brzmi następująco. Ale oblubienica Chrystusa zawsze ją jak najczulej kochała i nieustannie broniła doktryny wytrwania świętych jako bezcennego skarbu. Kanony 5:15. Małżonka Chrystusa zawsze broniła prawdy o wytrwaniu świętych. Małżonka Chrystusa jest oczywiście prawdziwym kościołem. Rodzi to bardzo poważne pytanie dotyczące każdego kościoła, który nie ceni wytrwania świętych i który nie miłuje i nieustannie broni wytrwania świętych. ale przeciwnie, kwestionuje wybranie świętych i poddaje wątpliwość wytrwanie świętych, czy ten kościół w ogóle może być oblubienicą Chrystusa. Małżonka Chrystusa kochała i broniła wytrwania w czasach Augustyna. Małżonka Chrystusa w Holandii na początku XVII wieku kochała i broniła wytrwania świętych, czego dowodzą kanony z Dort. Małżonka Chrystusa reprezentowała na zgromadzeniu westminsterskim i kochała i broniła prawdę o wytrwaniu świętych, jak wynika z wyznania westminsterskiego. 17 od 1 do 3. I do dziś istnieje oblubienica Chrystusa, która ceni sobie prawdę o wytrwaniu świętych. Powodem, dla którego prawdziwy Kościół kocha i broni nauki o wytrwaniu świętych, nie jest wyższa dobroć oblubienicy Chrystusa, tak samo jak wytrwanie samych świętych nie jest zasługą samych świętych. Ten sam artykuł kanonów cytowany powyżej wyjaśnia, że prawdziwy Kościół kocha wytrwanie, ponieważ Bóg, przed którym się nie ustoi żaden zamysł ani żadna siła, będzie ją, oblubienicę Chrystusa, przysposabiał, aby wytrwała w tym do końca. Bóg zachowuje wyznanie wytrwania świętych w Kościele. Bóg zachowuje prawdziwy Kościół w jego wyznaniu wytrwania. Prawdziwy Kościół głosi i wyznaje wytrwanie na podstawie Pisma Świętego. Jak nauczają kanony, Bóg najobficiej objawił tę naukę o wytrwaniu świętych w swoim słowie. Kanony 5, 15. To objawienie wytrwania występuje bardzo wyraźnie w Ewangelii i listach Jana. Jednym ze szczególnie wyraźnych i mocnych świadectw wytrwania w Ewangelii Jana jest Ewangelia Jana, rozdział 10, wersety od 28-29. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mojego Ojca. Chcę jednak skoncentrować się na tym fragmencie Ewangelii Jana. Ewangelia według Jana, rozdział 17, wersety 11b do 12. Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my, gdy byłem z nimi na świecie. Ja zachowałem ich w Twoim imieniu, strzegłem tych, których mi dałeś i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło pismo. Jezus nauczał wytrwaniu świętych. Zachowałem ich w Twoim imieniu. Wytrwanie świętych było Jego własną ufnością w przeddzień Jego ukrzyżowania. Mógł iść na krzyż ufny, że Ojciec Święty zachowa tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Jakże zachęcające musiało to być dla samego Chrystusa w drodze na krzyż. Również ten fragment był Jego modlitwą. Była to część Jego modlitwy, jako wielkiego arcykapłana Jego ludu. Wszyscy, którzy zaprzeczają wytrwaniu świętych, zmuszeni są przyznać, że Bóg nie usłyszał i nie odpowiedział na modlitwę własnego Syna, aby Ojciec odrzucił prośbę swojego Syna. Wybrałem ten fragment szczególnie dlatego, że sam Jezus uznał w nim wielką trudność wytrwania świętych. Wielką trudnością jest pozorne odpadanie na potępienie niektórych należących do Kościoła. Sam Chrystus zwrócił na to uwagę w swojej modlitwie, kiedy powiedział: nikt z nich nie jest zgubiony, oprócz syna zatracenia. Zachowujące dzieło Boga. W Ewangelii Jana, rozdział 17, drugiej części wersetu 11 i wersecie 12, nasz Zbawiciel poprosił swego Ojca w imieniu wszystkich tych, których dał mu Ojciec. Wskazałem wcześniej w tej książce, że jest to wyrażenie w Ewangelii Jana opisujące Boże wybranie. Ewangelia według Jana, rozdział 17, jest bardzo bogatym rozdziałem na temat prawdy o Bożym wyborze. Jezus wielokrotnie mówi o tych, których Ojciec mu dał, czyli wybrał. Jezus ma na myśli przede wszystkim małą grupkę uczniów zgromadzonych wokół Niego w górnym pokoju. Jest ich teraz 11, ponieważ Judasz Iskariota został już odprawiony, aby zająć się nikczemną sprawą, jaką jest zdradzenie Chrystusa, Jego wrogom. Judasz wyszedł od nich w noc. Ewangelia według Jana, rozdział 13, wersety 26-30. Pamiętajmy o tym. Judasz już odszedł od nich, kiedy Jezus modlił się: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu. Ale Jezus modlił się za małą grupkę 11 uczniów, jako przedstawicieli całego ciała Jego wybranego Kościoła. On sam wskazał na to w Ewangelii Jana, rozdział 17, wers 20. Ale nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Modlił się przez wieki za wszystkich, którzy uwierzą w Niego przez słowa apostołów. Modlitwa Jezusa była zatem prośbą skierowaną do całego grona wybranych. Była to modlitwa za Kościół powszechny, który gromadzi od początku świata do końca. Obyśmy na początku pamiętali i zapewnili, że Jezus modlił się tutaj za Ciebie i za mnie. Jako ci, którzy całym sercem wierzą w Jezusa Chrystusa ku zbawieniu według Pisma Świętego, należymy do tych, o których powiedział: Ojcze Święty, zachowaj ich w imieniu Twoim. Jezus poprosił Ojca, aby zachował tych ludzi. Tematem jest zachowanie przez Boga mężczyzn i kobiet. Zachowaj. To jest to samo, co przechowaj ich. Często mówimy o wytrwaniu świętych. To jest właściwe. Wytrwanie to nasza aktywność polegająca na nieustannej wierności Jezusowi Chrystusowi poprzez wiarę w Niego, wyznanie Jego imienia i chodzenie Jego drogami. Wytrwanie to nasza aktywność, polegająca na niezłomnym trwaniu w wierze Jezusa Chrystusa. Wypada mówić o wytrwaniu świętych, ponieważ Bóg strzeże nas w taki sposób, abyśmy aktywnie wytrwali, ale przyczyną naszego wytrwania, jedyną przyczyną jest Boże zachowanie nas, co Jezus nazwał strzeżeniem w Ewangelii Jana, rozdział 17, wers 11. Po pierwsze, wytrwanie, czyli zachowanie, jest dziełem Ojca Świętego, czyli trójjedynego Boga, polegające na zachowaniu odrodzonych osób w ich życiu duchowym. Jest to dzieło trójjedynego Boga, utrzymywania prawdziwych wierzących w wierze. Jest dziełem trójjedynego Boga, utrzymywania świętych, uświęconych ludzi w świętości życia. To jest to, czym jest strzeżenie nas przez Ojca. Sam Jezus wyjaśnia we fragmencie. W wersecie 12 wyraźnie widać, że Jezus mówi, że sam zachował ludzi, których Ojciec dał mu w imieniu Ojca, kiedy zostali zbawieni. Zostali doprowadzeni do jedności z imieniem Ojca. Zostali doprowadzeni do komunii z samym żywym Bogiem. Nazywamy to społecznością przymierza. A teraz Jezus modli się, aby Ojciec zachował nas w tej komunii przymierza z Bogiem. Po drugie, sam Jezus wyjaśnia, że zachowanie oznacza, że nikt z tych, których Ojciec dał Jezusowi, nie zginął, to znaczy nie zaginął. Moglibyśmy pomyśleć, że chodzi o śmierć w piekle. To, że Jezus nie miał tutaj na myśli zagubienia się, zginięcia w piekle, jest oczywiste z faktu, że Jezus mówi dalej, że syn zatracenia, Judasz Iskariota, był już zgubiony, kiedy Jezus modlił się tą modlitwą. A Judasz jeszcze nie popełnił samobójstwa, kiedy Jezus modlił się tą modlitwą, jeszcze nie poszedł do siebie. Judasz jeszcze żył. Judasz zaaranżował z urzędnikami arcykapłanów zdradę Jezusa Chrystusa. Mimo to Jezus już tej nocy mówi o Judaszu, że Judasz zaginął. Judasz zginął. Poza zginięciem w piekle jest jeszcze inny aspekt zagubienia. To znaczy, że ktoś znajduje się w duchowym stanie ostatecznym, nieupamiętaniu i niewierze. Kiedy Jezus prosi Ojca, aby zachował swój lud, dlatego też prosi Ojca, aby zachował Jego lud przed popadnięciem w duchowy stan ostateczny nieupamiętania i niewiary. Po trzecie, to, co następuje po słowach Jezusa z Ewangelii Jana, rozdział 17, werset od 11 do 12, dowodzi, że zachowanie, o które modlił się Jezus, jest zachowaniem ludu chrystusowego w życiu duchowym, w prawdziwej wierze, w świętości. Odnoszę się do wersetów 15 i 17. W wersecie 15 Jezus mówi: proszę, abyś zachował ich od złego. A w wersecie 17 modli się, aby uświęcić ich w Twojej prawdzie. Strzeżenie ludu Jezusa polega na zachowaniu nas od zła i pozytywnie uświęcaniu nas, uświęcaniu, utrzymywaniu w naszej świętości jako świętych. Boskie zachowanie lub wytrwanie jest zatem Jego dziełem w nas przez Jego Ducha, który chroni nas przed utratą życia duchowego, wyrzeczeniem się wiary, oddzieleniem się od Chrystusa i zaparciem się Go, przed powrotem do stanu duchowej śmierci, z którego Bóg nas przeniósł i wyzwolił w odrodzeniu. Zachowanie przez Boga jest zachowaniem świętych w ich świętości. Święty, a tym jest każde wierzące dziecko Boże, święte, nadal grzeszy. Rzeczywiście, w tym życiu święty pozostaje grzeszny, ma zdeprawowaną naturę. Dlatego konieczne jest zachowanie przez Boga. Niemniej jednak, ponieważ Bóg zachowuje nas w odpowiedzi na modlitwę Jezusa, żaden święty nie może popełnić grzechu na śmierć i na zawsze odstąpić od Chrystusa. Święty może prawdopodobnie popaść w głęboko ciężkie, aroganckie grzechy, a nawet trwać w nich przez jakiś czas, jak pokazują przykłady z Biblii Dawida i Piotra. Porównaj Kanony 5, 4. Ale nawet wtedy Bóg nie usuwa całkowicie swojego ducha z tych świętych, którzy głęboko popadli w grzech. Nie pozwala im też utracić łaski adopcji ani stanu usprawiedliwienia. Ponadto Bóg ponownie przywiecie tych świętych do upamiętania i sprawi, że będą ponownie żyć świętym życiem. Reformowane nauczanie o zachowaniu czy też wytrwaniu różni się radykalnie od nauki, która ma do niej pewne formalne podobieństwo, nauki zwane jako wieczne bezpieczeństwo. Niektóre grupy, niektóre kościoły nauczają o wiecznym bezpieczeństwie. Oni powiedzą reformowanym: nie zgadzamy się z wami w czterech punktach waszego kalwinizmu, ale zgadzamy się w jednym z nich. Ostatni punkt. Wytrwanie świętych. Nauczanie wytrwania świętych. My uczymy wiecznego bezpieczeństwa. W rzeczywistości jednak nie mają na myśli tego samego dzieła Bożego, co my. Wieczne bezpieczeństwo oznacza dla nich, że ktoś zostaje zbawiony poprzez podjęcie taniej decyzji dla Chrystusa. Wtedy może być pewien, że pójdzie do nieba. Niezależnie od tego, że przez resztę życia nigdy nie postawił stopy w kościele i żyje jak diabeł. Potępiamy to nauczanie. Biblijna prawda o zachowaniu świętych polega na tym, że Bóg strzeże nas, działając w nas poprzez swojego ducha, abyśmy zachowali naszą wiarę, trwali w świętości życia i postępowali wytrwale i wiernie w uczniostwie Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jednak utrzymywanie nas w wierze i świętości to nie całe dzieło zachowania. W sposobie zachowania wybrania świętych w wierze i świętości Bóg zachowuje nas do ostatecznego zbawienia. Wieczne zbawienie jest celem zachowania, o które prosi Jezus, jak sam Jezus daje do zrozumienia w Ewangelii Jana, rozdział 17, werset 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie jestem. prosi, aby ojciec zachował swój lud w wierze i świętości, ale prosi również, aby Bóg zachował swój lud, aby w końcu był tam, gdzie jest Chrystus. Chrystus jest w niebie z Bogiem. Święci są powstrzymywani przed odpadnięciem od kary wiecznego piekła. Nie mogą zginąć w wiecznej śmierci. Są oni strzeżeni przez Boga, aby każdy z nich miał wreszcie udział w życiu i chwale Chrystusa w niebie. To jest zachowanie. Wytrwanie świętych jest zatem duchową działalnością wszystkich tych, w których Bóg rozpoczął dzieło zbawienia, aby trwać w wierze i świętości do życia wiecznego i chwały w dniu Chrystusa. Wytrwamy, ponieważ Bóg łaskawie działa w nas nasze zachowanie. Zagrożenia. Nie jest tak, że nie ma zagrożenia dla ciągłej świętości i ostatecznego zbawienia wierzących i ich wybranych dzieci. Wręcz przeciwnie, wytrwanie oznacza groźby. Zachowanie nas przez Boga oznacza, że są wrogowie, którzy chcą zniszczyć każdego, kto identyfikuje się jako członek Kościoła, wyznając Jezusa Chrystusa i prowadząc święte życie. W wersetach 11 i 12 Ewangelii według Jana, rozdział 17, występują dwa słowa, które są przetłumaczone jako zachować i strzec. Słowo w wersecie 12 oznacza strzec lub chronić. Jako pasterz strzeże lub chroni swoje owce przeciwko atakom wrogów, owiec, wilków. To wyjaśnia, że Kościół i każdy wierzący mają wrogów. W Ewangelii Jana, rozdział 10, Jezus odnosi się do tych, którzy próbują wyrwać Jego lud z Jego ręki. Tymi wrogami są diabeł i demony. Ci wrogowie to świat. W Ewangelii Jana, rozdział 17, o których sam Jezus mówi, że nienawidzą tych, których Ojciec dał Jezusowi. Werset 14. Ponieważ Kościół nie jest ze świata, tak jak Jezus nie jest ze świata. Tymi wrogami są ostępczy Kościół z heretykami i fałszywymi nauczycielami. Najgorszym z zagrożeń dla naszego wytrwania w wierze jest nasza zepsuta natura, nasza duma, nasze dążenie do samego siebie, nasza ziemska mentalność, nasza zawiść, nasze żądze, nasze niezadowolenie. Stanowi to całą gamę wrogów nastawionych na nasze duchowe zniszczenie, które nosimy ze sobą w naszej skórze. Kanony z Dort stwierdzają, że nie moglibyśmy wytrwać, gdyby byli tylko zdani na własne siły. Kanony 5.3. Później czytamy, że nasza śmierć w odniesieniu do nas samych jest nie tylko możliwe, ale i niewątpliwie wydarzyłoby się. Kanony 5.8. Gdyby nasze wytrwanie zależałoby od nas samych, nie tylko jest możliwe, że zginiemy, ale niewątpliwie zdarzy się, że zginiemy. Ale Bóg zachowuje świętych. Środki wytrwania. Nie możemy przeoczyć faktu, że Bóg używa środków, aby nas zachować. Oddzielenie zachowania od środków, za pomocą których Bóg nas chroni i sprawia, że wytrwamy, byłoby zarozumialstwem, a nie wiarą. Jezus zwraca uwagę na środki w wersecie 11. Zachowaj ich w swoim imieniu. To, do czego się odnosi, wyjaśnia w kontekście. W wersecie 8 mówi o słowach, które mi dałeś. Bóg zachowuje swój lud, a święci wytrwają przez Słowo Boże, prawdę, Ewangelię głoszoną przez proroków w Starym Testamencie oraz przez Jezusa i apostołów w Nowym Testamencie. Bóg chroni swój lud słowem Pisma Świętego, które jest głoszone przez prawdziwy Instytut Kościoła. W Ewangelii Jana, rozdział 10, Jezus opisuje to jako Jego głos. Moje owce słuchają mojego głosu i idą za mną. Werset 27. Kanony wskazują środki i ich znaczenie. Bóg podtrzymuje, kontynuuje i doskonali je, dzieło łaski w nas. W nas, poprzez słuchanie i czytanie słowa, poprzez rozważanie słowa i przez napomnienia, groźby oraz obietnice, a także na korzystanie z sakramentów. Kanony 5, 14. Środki, za pomocą których Bóg zachowuje Kościół w odpowiedzi na prośbę Jezusa, to głoszenie Ewangelii, udzielanie i korzystanie z sakramentów oraz dyscyplina przez ustanowiony Kościół. W zależności od tych głównych środków, mniejszymi, ale ważnymi środkami są własna lektura Biblii i rozmyślanie nad Słowem Bożym. W ten sposób Bóg zachowuje wierzącego. W ten sposób Bóg zachowuje dzieci wierzących i w ten sposób Bóg zachowuje Kościół. Bóg nie zachowuje swojego ludu inaczej niż w ten sposób. Dlatego nie ma większego zagrożenia dla zbawienia ludu Bożego niż zepsucie Ewangelii. Dlatego też, gdy ktoś chwali się swoim zachowaniem i zachowaniem swoich dzieci, a jednocześnie gardzi członkostwem w prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa, gdzie znajdą się te środki zachowania i gdzie Bóg ich używa, jest zwykłym domniemaniem, a nie wiarą. Kiedy Jezus modlił się, aby Bóg zachował swój lud, zawarte w tej prośbie w umyśle Jezusa było to, że Bóg zachował również środki do zachowania Kościoła. Jezus modlił się o utrzymanie prawdziwej instytucji Kościoła. W ten sposób Bóg zachowuje wybranych świętych. Zachowuje każdego z nich, aby żaden z nich nie zginął. Ani jeden, żaden z nich nie zginął. Pozorny wyjątek. Ale wydaje się, że nie zawsze tak jest. Wręcz przeciwnie, wydaje nam się, że święci giną. Istnieją pozorne wyjątki od zachowania świętych. W naszym własnym doświadczeniu są wyjątki. Widzimy, jak całe denominacje kościołów odchodzą od słowa i Ewangelii Bożej. To odstępstwo oznacza, że giną całe rodziny. Ich dziadkowie i babcie poszli do nieba, ale wnuki giną w tych odstępczych kościołach. A kto z nas, który w ogóle ma jakieś doświadczenie z kościołem, nie jest boleśnie świadomy członka kościoła, może nawet wieloletniego starszego kościoła, który porzuca Chrystusa dla świata i porzuca życie w świętości, którym widocznie był żyjący. Wyjątkiem może być jedno z naszych własnych dzieci. Dorastało najwyraźniej idąc drogami Pana. Być może nawet wyznawało wiarę i przyjęło sakrament wieczerzy, a potem odwróciło się plecami do kościoła i porzuciło Jezusa Chrystusa, by biec ze światem bezbożnych. Te pozorne wyjątki są dla nas bolesne, sprawiają nam wielki ból. Jesteśmy zasmuceni odstępstwem denominacji, które kiedyś stały mocno. Członkowie kongregacji są zasmuceni, widząc kogoś porządzającego kościół, kto chodził z nim przez długi czas. Łamią się serca pobożnych rodziców, gdy widzą, jak syn lub córka porzucają kościół i pobożne kroczenia, by biec za światem. Co gorsza, te pozorne wyjątki są okazją do wątpliwości co do zachowania przez Boga jego kościoła. Te wyjątki rodzą w naszym umyśle pytanie. Czy Kościół Chrystusowy może zginąć? Czy święci mogą odpaść? Czy jest więc możliwe, że ja również w przyszłości cofnę się na zatracenie, zanim osiągnę cel biegu życia chrześcijańskiego, w czasie mojej śmierci lub przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa? Zaniosę do grobu smutek i duchowy wstrząs wywołany niespokojnym telefonem sprzed 20 czy 25 lat, w porze kolacji, informującym mnie, że długoletni członek Kościoła, człowiek, który wielokrotnie służył jako starszy i bardzo bliski przyjaciel naszej rodziny, zareagował na wielkie kłopoty popełnieniem samobójstwa. Szok duchowy został wyrażony odpowiedzią naszego 15-letniego syna. Gdzie był Bóg? A potem musiałem się pomodlić. Jedyny raz w życiu, przez lotną sekundę miałem pokusę, by modlić się za zmarłych. Tego rodzaju pokusy doświadczamy w pozornym wyjątku od prawdy, że Bóg zachowuje swój lud. Jezus znał pokusy, jakie napotkamy, jeśli chodzi o zachowanie. Dlatego w tej wielkiej modlitwie o zachowanie swego ludu wspomniał o pozornym wyjątku z własnego doświadczenia. Strzegłem tych, których mi dałeś. I żaden z nich nie zginął prócz, to jest wyjątek, syna zatracenia. Pozornym wyjątkiem w doświadczeniu Jezusa był Judasz Iskariota, którego Jezus już odprawił, aby dokonał swojej zdrady. Ewangelia według Jana, rozdział 13, wers 27. Judasz był blisko Jezusa. Był wybitny w sferze przymierza. Był jednym z pierwszych 12 uczniów. Miał zaszczyt usłyszeć wszystkie nauki Jezusa i zobaczyć wszystkie cuda Jezusa. Głosił Ewangelię i dokonywał cudów. Ale był uczniem Jezusa, który zaginął. Był zagubiony duchowo już tej nocy, kiedy Jezus modlił się tą prośbą. Byłby zagubiony na wieki następnego dnia, kiedy wyszedł z powodu wyrzutów sumienia i poczucia winy i powiesił się. Gdyby kiedykolwiek istniał prawdziwy wyjątek od prawdy o wytrwaniu świętych, byłby to Judasz Iskariota. W rzeczywistości jednak Judasz nie był wyjątkiem. Jezus usilnie starał się jasno wyjaśnić to swoim nauczaniu o zachowaniu. Jezus nazwał Judasza synem zatracenia. Judasz był potomkiem zatracenia zrodzonym z piekła, dzieckiem piekielnym. Wcześniej Jan odnotowuje, że Jezus powiedział o Judaszu: czy ja nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem? Ewangelia według Jana, rozdział 6, wers 70. Judasz nigdy nie był świętym. Judasz nigdy nie był zjednoczony z Bogiem w Jezusie Chrystusie w przymierzu. Nigdy nie był obywatelem królestwa przez odrodzenie. Nigdy nie został oddany Jezusowi przez Ojca. Potwierdzając, że zaginięcie Judasza nie było odejściem świętego, Jezus dodał, że Judasz zginął, aby się wypełniło pismo. To nie było usprawiedliwieniem dla Judasza. To nie umniejszało wielkiej odpowiedzialności i winy Judasza, ale to złagodziło wszelkie obawy, jakie mogli mieć inni uczniowie, a także wszelkie obawy, jakie możemy mieć, tak jakby śmierć Judasza wskazywałaby na frustrację Bożego miłującego zamiaru zbawienia Judasza, a zatem na możliwość odpadnięcia od Jezusa. Zdrada Jezusa i odejście Judasza zostało przypowiedziane w psalmie 41, wers 9. Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który jadł mój chleb, podniósł przeciwko mnie piętę. Jeśli zostało przepowiedziane, zostało zapowiedziane w Radzie Bożej. Bóg orzekł w dekrecie potępienia, że Judasz będzie zgubiony i przepowiedział to zgubienie na wieki przed jego wystąpieniem. Upadek i śmierć Judasza nie są oznaką frustracji miłości Boga, która chce go uratować. Wręcz przeciwnie, odejście Judasza było zgodne z Bożym wyrokiem potępienia. Biblia uczy tutaj w uderzający sposób, że potępienie służy wybraniu. Zgubienie Judasza duchowo i na wieki było sposobem, w jaki Jezus Chrystus został przeprowadzony na krzyż dla zbawienia wszystkich Bożych wybrańców. We fragmencie Jezus odnosi się do Judasza jako syna zatracenia. Syn piekielny jest narzędziem, za pomocą którego wybrany, Jezus Chrystus, dokonuje odkupienia całego Kościoła. Jezus nie powiedział: nie straciłem żadnego z nich oprócz syna zatracenia. Oznaczałoby to, że on kogoś stracił, ale on powiedział: nikt nie zginął, tylko syn zatracenia. Jezus rozpoznał śmierć Judasza, ale Jezus go nie stracił, ponieważ Judasz nigdy do niego nie należał. Pozorny wyjątek nie był wyjątkiem. ale jak nauczył apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Pierwszy list Jana, rozdział 2, wers 19. Czy Jan nie myślał także o Judaszu i Skariocie? Myśli Jana musiały wrócić do tamtej nocy w górnym pokoju, kiedy jeden z 12 wstał i wyszedł w noc. Wyszedł od nas, aby się okazało, że nie jest z nas. W świetle słowa Jezusa o apostazji, jak dalej wyjaśnia Jan w pierwszym liście Jana, rozdział 2, wers 19, należy wyjaśnić wszystkie te fragmenty, a jest ich niewiele, do których obrońcy odpadnięcia ludu od Boga odnoszą się w obronie odpadnięcia świętych. Noszę się do listu do Hebrajczyków, rozdział 6, wers 4-8 i Hebrajczyków, rozdział 10, wers 29, a także fragment w Ewangelii Jana, rozdział 15, wers 1, który mówi o odcinaniu gałęzi winorośli. Wszystkie te fragmenty uczą odchodzenia osób, które są blisko Jezusa Chrystusa, w sferze przymierza, osób, które są we wspólnocie Kościoła ustanowionego, osób, które uważają się za świętych i osób, które nawet doświadczają pewnych wspólnych działań ducha na ich umyśle i emocjach. Są to ludzie, którzy słowami Ewangelii Łukasza, rozdział 8, wers 13, przez jakiś czas wierzą, ale których tymczasowa wiara różni się jakościowo od wiary usprawiedliwiającej i zbawczej. Ci ludzie nigdy nie narodzili się ponownie, nigdy nie otrzymali daru prawdziwej wiary, nigdy nie byli zjednoczeni z Chrystusem żywą wiarą i nigdy nie zostali oddani Chrystusowi w dekrecie wyborze. Ci, którzy nauczają, że tacy ludzie byli kiedyś zbawieni, nauczając w ten sposób, że ci, którzy kiedyś byli naprawdę zbawieni, mogą odpaść. To rzymscy katolicy, arminianie czy zwolennicy federalnej wizji w Ameryce Północnej zaprzeczają Jezusowi Chrystusowi w Ewangelii Jana, rozdział 17. Hańbią Boga tak, jakby On nie mógł zachować swojej własności i rzucają przerażenie na każdą wierzącą duszę. Ja też wtedy mogę się naprawdę zgubić. Odstąpienie świętych, odejście choćby jednego świętego, który jest najmniejszym i najsłabszym ze wszystkich świętych, jest całkowicie niemożliwe. Zobacz kanony z Dort 5:8. To, czy święci mogą odpaść, nie budzi wątpliwości. To nie jest temat do dyskusji. Według kanonów z Dort 5:8 jest to całkowicie niemożliwe. A niemożliwość wynika z rady Bożej. Boża obietnica, Boże wezwanie, zgodne z Jego odwiecznym celem, zasługa, wstawiennictwo i zachowanie Jezusa Chrystusa i zapieczętowanie Duchem Świętym. Radosna pewność. Co do tego wytrwania, każdy z nas, kto wierzy w Jezusa Chrystusa całym sercem, może mieć pewność. Może mieć i musi mieć pewność. Możemy i musimy mieć tę pewność dotyczącą całego Kościoła. Możemy i musimy mieć tę pewność do zapewnienia dotyczącego nas osobiście. Celem tej modlitwy o nasze zachowanie, o której mowa w Ewangelii Jana, rozdział 17, abyśmy wszyscy mieli pewność siebie i wytrwanie Kościoła. Przyczyną tej prośby było jego odejście od Kościoła do nieba. Kościół miał zostać pozostawiony w niegodziwym i niebezpiecznym świecie. W wersecie 11 Jezus właśnie powiedział: a nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie. Uczniowie mogli całkowicie zasadnie obawiać się o własne bezpieczeństwo. Jezus modlił się tą modlitwą na głos przed swymi uczniami i kazał zapisać tę modlitwę na kartach Pisma Świętego, aby wierzący ludzie i ich dzieci czytali przez wieki, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Wers 13. To jest radość naszego przetrwania. To jest radość, że Ojciec Jezusa zachowa nas w odpowiedzi na modlitwę Jezusa. To jest radość, że nasza wiara nigdy nie zawiedzie. Nasza świętość nigdy nie zostanie utracona. Duch Chrystusowy nigdy nas nie opuści. Nasze przymierze z Chrystusem nigdy nie zostanie zerwane i nie zostaniemy wyrzuceni w dniu Jezusa Chrystusa. Chrystus chciał, abyśmy cieszyli się wytrwaniem świętych. Straszliwe niedopisanie jest przerażenie przed możliwością odpowiednięcia świętych. Nie ma takiego strachu jak ten strach. Aby mógł jeszcze nienawidzić, zaprzeczać i porzucać mojego błogosławionego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i aby to, czy tego chcę, zależało ode mnie. To jest terror. Aby mógł jeszcze utracić życie wieczne i chwałę i zginąć w mękach piekielnych, nieskończenie daleko od uśmiechniętej twarzy mojego niebiańskiego Ojca i aby to, czy mi się to przydarzy, zależało ode mnie. To jest terror. To jest postrach niezliczonych milionów ludzi w dzisiejszych czasach. Nie mówię o bezbożnym świecie. Mówię o milionach wyznających chrześcijan. Wszyscy katolicy żyją i umierają w tym terrorze. Większość ewangelików, fundamentalistów i charyzmatyków oddanych armiańskiej teologii zbawienia, zależnej od wolnej woli grzesznika, żyje i umiera w tym samym strachu. Dzisiaj w Ameryce Północnej ten sam terror rozprzestrzenia się w ortodoksyjnym kościele presbiteriańskim w Ameryce i Zjednoczonych Kościołach Reformowanych przez herezję nowej perspektywy na Pawła i federalnej wizji. Wierz, o święty, że ten, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, zachowa je do końca i zachowa cię. List do Filipian, rozdział 1, wers 6. Wytrwasz. Nie słuchaj fałszywej Ewangelii zbawienia Rzymu przez uczynki grzesznika, fałszywej Ewangelii zbawienia arminianizmu z wolnej woli grzesznika lub fałszywej Ewangelii zbawienia federalnej wizji, zależnej od wykonania przez grzesznika warunków zbawienia. Ale posłuchaj Jezusa Chrystusa. Ojcze Święty, zachowaj w swoim imieniu tych, których mi dałeś. Podstawą tego zapewnienia wytrwałości nie jest nasza własna siła, wartość czy praca, ale podstawą jest suwerenne, wierne, pełne miłości trzymanie nas przez naszego Ojca. Usłyszał modlitwę Jezusa w Ewangelii Jana rozdział 17 i teraz słyszy wstawienniczną modlitwę Jezusa, który stoi przed Ojcem w naszym imieniu, odkupiwszy nas swoją śmiercią. Ta wstawiennicza modlitwa jest taka sama jak ta, którą Jezus wypowiedział w Wieczerniku w noc przed śmiercią. Ojcze Święty, zachowaj tych, których mi dałeś. Ojciec może zachować, będąc większy niż wszyscy nasi wrogowie. Sam tego pragnie, oddając nas Synowi, abyśmy mieli życie wieczne. Podstawą naszej pewności wytrwania, jako siły samego wytrwania jest łaska. Owocem tego zapewnienia w naszym życiu i doświadczeniu nie będą wrogie wytrwaniu lenistwo ani niedbalstwo w stosunku do pobożności, dobrych obyczajów, modlitw i innych świętych ćwiczeń. Będzie to raczej owoc, spisany przez kanony z Dort. To zapewnienie wytrwania jest jednak dalekie od wzbudzania w wierzących ducha pychy bądź cielesnego poczucia bezpieczeństwa, lecz odwrotnie. Jest ono prawdziwym źródłem uniżenia, synowskiej bojaźni, prawdziwej bojaźni, cierpliwości w każdym ucisku, gorliwych modlitw, stałości w cierpieniach i wyznawaniu prawdy oraz głębokiego radowania się w Bogu. Także rozważenie o tej korzyści powinno służyć jako motywacja do poważnego i stałego praktykowania wdzięczności i dobrych uczynków, jak pojawia się to w świadectwach Pisma Świętego i w przykładach życia świętych. Kanony z Dort 5.12.